Dziękuję. Robert, witam serdecznie Państwa. Cieszę się, że zobaczymy dzisiaj film Priscilla, Królowa Pustyni. Przeniesiemy się do Australii. Ostatni raz chyba widzieliśmy się w zeszłym roku przy okazji kinematografii z Hongkongu, więc nie tak daleko z Australii, no na pewno nie tak daleko jak od nas z Polski. A dzisiaj kino antypodów, które postaramy sobie tak przybliżyć w kontekście historycznym, ale przede wszystkim takim symbolicznym, czyli zobaczyć, zanalizować sobie, jak w ogóle tworzy się tą mitologię australijską na ekranie, jak w ogóle kino tworzy tak naprawdę Australię, ponieważ jest to państwo bardzo młode i właśnie trochę dzięki kinu, pewnie bardziej nawet niż literaturze czy malarstwie, zdołało tę swoją ikonografię wytworzyć, upowszechnić. No, możemy taki zrobić sobie quiz na początku, czy ktoś z Państwa poznaje ten kadr? Mad Max, świetnie, tak? Czyli tu mamy już nawet taki jakby kadrze z tego pierwszego Mad Maxa trochę widzimy Australię w pigułce, tak? Czyli mamy po pierwsze Mel Gibson, chyba najbardziej znany australijski aktor. No i te drogi donikąd, bezkresne przestrzenie, ich jeszcze się trochę dzisiaj no, oglądamy, nie tylko w Priscilli, bo postaram się Państwu opowiedzieć o kilku ważnych innych australijskich filmach. Mad Maxa dzisiaj nie zobaczymy, żadnej z jego czterech części, ale za chwilę już do kin wejdzie piąta część, więc to też nam pokazuje sukces tej serii. No i chyba drugi najbardziej znany australijski film, przynajmniej tego okresu. Ktoś z Państwa widział go, poznaje? Piknik pod wiszącą skałą, świetnie. To, proszę Państwa, są dwa najważniejsze australijskie filmy wszechczasów. Ta lista jest wprawdzie z połowy lat 90., ale wydaje mi się, że od tego czasu no, może Polowanie na króliki jeszcze z 2002 roku by się mogło tutaj znaleźć, ale generalnie ta lista jest w miarę niezmienna. To są dzieła, które w australijskiej świadomości najbardziej się zapisały z wielu powodów, o których tu sobie powiemy, wydają się najważniejsze. Dziś zobaczymy dwudziestkę, tak, czyli Priscillę, Królową Pustyni, więc też film ważny z wielu powodów. Ale czy coś może zwraca na tej liście Państwa uwagę? I co z tymi datami? Świetnie. I to myślę bardzo wiele mówi, dlatego najwięcej chyba porozmawiamy dzisiaj właśnie o kinie lat 70. i 80., bo to jest okres, kiedy tak naprawdę tworzy się australijskie kino. To jest okres, który nazywamy australijską nową falą. I to był niezwykle ważny okres dla australijskiej kinematografii. Gdybyśmy, nie wiem, porównali sobie listę 20 najlepszych polskich filmów wszechczasów, no to pewnie by się tutaj znalazło trochę rzeczy z lat 50., 60., Szkoła Polska, tak? Później w 60. Trzecie Polskie Kino. Tutaj tak naprawdę wszystko zaczyna się dopiero w latach 70., zresztą kilka analogii z Polską też będzie, jeżeli pomyślimy o kinie światowym, tak, to wszędzie jest ten Obywatel Kane, lata 40., czy jeszcze Eisenstein, prawda, Pancernik Potiomkin. Tutaj tego rodzaju tego rodzaju sytuacji nie mamy, co wiąże się z historią samej Australii, ale też z historią kinematografii australijskiej, która tę nową falę i znaczenie, nie wiem, możemy porównać do znaczenia neorealizmu dla kinematografii włoskiej czy francuskiej nowej fali, czy właśnie w Polsce, szkoły polskiej datujemy tak umownie od początku lat 70. do połowy bądź też końca lat 80. i zazwyczaj wyróżnia się dwa jej główne okresy. Pierwszy związany jest właśnie z inspiracjami tym europejskim kinem artystycznym, czyli tymi wszystkimi izmami, które Europa już dawno przerobiła, zreformowała swój język filmowy, wykształciła mitologie narodowe, nurty w ramach kin poszczególnych krajów. W Australii to dopiero miało się stać w latach 70. Później w latach 80. ten krajobraz filmowy w Australii trochę uległ zmianie, przede wszystkim ze względu na inspirację kinem gatunkowym, bardziej już niż inspirację Europą i europejskim kinem artystycznym, to inspiracją Hollywood, tym klasycznym, ale też tym bardzo współczesnym. Pamiętamy, że lata 80. to są tak kasety wideo i filmy różnego, często klasy B, bardzo popularne, to często też będzie zresztą kręcone w Australii. Natomiast żeby zrozumieć, skąd się wzięła ta potrzeba, która nie była do końca spontaniczna, tutaj wielką rolę odegrali politycy, skąd zrodziła się ta potrzeba reformy, czy też właściwie stworzenia australijskiego kina, możemy zobaczyć na liczby. Jeżeli w latach 20., czyli jeszcze okres kina niemego w Australii, powstawało 90 filmów, zresztą to nie była wysokiej klasy kinematografia, podobnie zresztą jak w Polsce, tam powstawały głównie takie komedie muzyczne, kopiowano formuły amerykańskie. Później nadejście dźwięku uderzyło jeszcze mocniej w australijską kinematografię. Ten brak różnicy językowej sprawił, że amerykańskie kino Hollywood właściwie skolonizowało Australię w okresie wczesnodźwiękowym. No i ten kryzys się pogłębiał do tego stopnia, że w latach 60. powstało w Australii zaledwie 17 filmów, a między 62 a 65 rokiem nie powstał w Australii żaden film. Więc czuć było, że coś z tym trzeba zrobić, że kinematografia australijska jest w kryzysie. No i odpowiedzieć mieli na to politycy. Pierwsze reformy zainicjował rząd Greya Gortona, który był z partii liberalnej. On zresztą przegrał dosyć, on zresztą wygrał nieoczekiwanie te wybory. Faworytem byli laburzyści, Partia Pracy, którzy doszli do władzy w 72 roku pod wodzą Goa Whitlama. I to oni przeprowadzili pierwsze reformy, które miały doprowadzić do odbudowy, czy też w ogóle zbudowania kina australijskiego. Z takich najważniejszych decyzji, które wtedy zapadły, to 70 rok, powołanie Australian Film Development Corporation, który był takim bankiem filmowym trochę. Oni udzielali kredytów, pożyczek filmowcom, inicjując powstawanie australijskich filmów w Australii, dla australijskiej widowni. Kolejną ważną reformą było powołanie Australian Film Commission, którą można, ona wprawdzie była wzorowana na rozwiązaniach brytyjskich i kanadyjskich, ale my możemy ją porównać do powołania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który to był 2006 rok, zdaje się, czy piąty, który spowodował, że faktycznie w Polsce zaczęto produkować więcej filmów, że debiutanci dostali wsparcie państwowe. Z tym się oczywiście też wiązało ingerencja polityków w tematykę filmów, w ich stylistykę. O tym jeszcze za chwilę powiem. No i w 1973 roku powołanie Australian Film and Television and Radio School w Sydney. To była pierwsza szkoła filmowa w Australii. W Polsce to był co, 46 rok, tuż po wojnie zakładał ją Jerzy Teplitz, więc widać, że te zapóźnienia były, więc jeżeli nam się wydaje, że Australia, taki tu wspaniały kraj, to filmowo, to być może, nawet nie być może, była głęboką prowincją. Oczywiście wiąże się to z samym usytuowaniem Australii, także z jej demografią. Dzisiaj w Australii mieszka około 26 milionów osób na tym gigantycznym kontynencie, państwie, wyspie. To jest przecież trochę więcej niż połowa Polski, no dużo więcej, ale jednak bardzo mało ludzi, więc siłą rzeczy ten ta kinematografia musi być mniejsza. Jednak te rozwiązania doprowadziły do tego, że o właśnie takich filmach, jak Państwo tu wymienili, Mad Max czy Piknik pod wiszącą skałą, usłyszał cały świat. W latach 80. te liczby jeszcze się zwiększą, ale może o tym powiem trochę później. Natomiast zaczynając od narodzin australijskiej nowej fali, to już w latach 60., kiedy praktycznie produkcja zupełnie leżała, czuć było takie jaskółki zmian, ale te jaskółki przylatywały z daleka. Przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, więc Brytyjczycy wybierali się do Australii, jeżeli potrzebowali plenerów odpowiednich albo właśnie jakiegoś takiego egzotycznego miejsca. Tutaj tego przykładem był chociażby film To dziwaczny tłum, The Weird Mob Michaela Powella, co zresztą już nawet sam ten tytuł pokazuje takie egzotyzowanie tej Australii, która się wydawała jakimś takim dziwacznym tworem na mapie, gdzie można przyjechać tylko nakręcić właśnie jakieś takie obrazki z plażami egzotyczne. I podobnie było u Luigiego Zampy, Włoch szuka żony. Być może Państwo pamiętają, że także w Polsce w tym czasie powstał film nawiązujący do Australii, 64 rok, komedia Stanisława Barei, Żona dla Australijczyka. Czy ktoś z Państwa widział ten film? I pamiętają Państwo coś z Australii tam? Nie, żadna nawet scena nie dzieje się w Australii, tam po prostu Wiesław Gołas jako polski imigrant w Australii przyjeżdża do Polski szukać żony i cały film dzieje się w Warszawie. Oprócz tych scen z Mazowszem, to większość w ogóle się dzieje akcji w jednym mieszkaniu, więc może nie jest to najlepszy przykład, ale tych przykładów było więcej i można powiedzieć, że trochę właśnie obcokrajowcy, przybysze do Australii wpłynęli na zainteresowanie krajem, na jego filmowe pierwsze ważne w takim rozpoznaniu międzynarodowym reprezentacje. I tu chociażby Tony Richardson, wybitny brytyjski reżyser, jeden z tak zwanych angielskich młodych gniewnych, w latach 50., 60. przyjechał do Australii, żeby nakręcić jedną z kolejnych wersji przygód Neda Kelly'ego, którego akurat obsadził, wiadomo, 70. rok, czas kontrkultury, Mickiem Jaggerem. To jest bardzo ważna postać, ten Ned Kelly w australijskiej kulturze, nie tylko filmowej, bo powstawały o nim powieści, także komiksy, ale także dla kinematografii Australii, i ponieważ uważa się, że pierwszy australijski film, Historia gangu Neda Kelego, powstał już w 1906 roku. Tam zachowały się jego fragmenty, niecały, on trwał godzinę, co jak na owe czasy, 1906 rok, było no, strasznie długim metrażem. Niektórzy badacze kina, wiadomo, że kiedy mówimy o tych czasach, trudno mieć absolutną pewność. Do dzisiaj dokonywane są odkrycia w archiwach, które zmieniają trochę perspektywę tych lat, ale uważa się, że mógł to być najdłuższy metraż tych czasów i powstał właśnie w dalekiej Australii, i to ile? No, zaledwie dekadę po wynalezieniu kinematografu, więc ci emisariusze braci Lumière byli bardzo sprawni, szybko upowszechnili kinematograf na całym świecie. I te obrazy, ten Ned Kelly i jego gang, to byli tacy wyjęci spod prawa rzeźni Miszkowie, których porównać można może do polskiego Janosika albo Robina Hooda. Bardzo ważna figura w australijskiej ikonografii. Te pierwsze właśnie jego przedstawienia pokazywały go z takim jakby wiadrem blaszanym na głowie. Tych filmów o Nedzie Kelly powstało chyba kilkanaście. Ostatnie dwa lata temu The True History of Kelly Gang z Russellem Crowe'em, inny bardzo ważny australijski aktor w reżyserii Justina Kurzela, który jest jednym z najważniejszych współcześnie działających australijskich aktorów. Nie pamiętam, czy ten film był w Polsce pokazywany. Chyba był, ale nie zrobił jakiejś zawrotnej kariery. No ale pokazuje, że ten mit Neda Kellego jest w australijskiej kinematografii obecny, wciąż powtarzany, jak u nas, nie wiem, Znachor, tak, nie Znachor, ma w sumie trzecią część, a tych Nedów Kelly już było trochę więcej. Oprócz Richardsona do Australii na początku lat 70. przyjeżdżają inni reżyserzy, Kanadyjczyk Ted Kotcheff, który stworzył szokujący i myślę do dzisiaj bardzo mocny film Wake and Fright, obudzić się w przerażeniu, inny polski tytuł Na krańcu świata. To była taka historia opowiadająca wakacje z życia nauczyciela, który, ponieważ ma dwa miesiące tak wolnego, wyprawia się gdzieś z głębi Australii do Sydney, ale nigdy tam nie dociera, bo zatrzymuje się w jakiejś mieścinie po drodze, no i tam wpada w hazard, pijaństwo, poluje na kangury, jakieś straszne obrazy, które no właśnie z jednej strony wykorzystywały tą rodzącą się i dopiero upowszechnianą ikonografię australijską, z drugiej strony ją egzotyzowały, z trzeciej jeszcze strony pokazywały ją w takim bardzo dramatycznym świetle, w świetle, które właściwie powinno nas od Australii jak najbardziej odrzucać. To był też przypadek kolejnego filmu zrobionego tym razem przez Anglika Nicholasa Rega, autora Człowieka, który spadł na ziemię z Davidem Bowie, jak pamiętamy, czy Nie oglądaj się teraz. On także się wybrał na początku lat 70. do Australii, by nakręcić tą przechadzkę. Więc znów pytanie, czy jest to film australijski, jeżeli zdjęcia powstały w Australii, obsadzone Australijczykami, ale jednak zrobiony przez Anglika. Oba filmy znajdują się na tej liście najlepszych australijskich filmów, więc w jakimś sensie były zaakceptowane przez Australijczyków, ale też wpłynęły na powołanie właśnie Australijskiego Instytutu Komisji Filmowej. I żeby zrozumieć dlaczego, to teraz bym poprosił o dwa zwiastuny tych filmów właśnie Wake Up and Fright i Walkabout.
New to the Yabba?
Yes.
Staying long?
No, just tonight.
Oh, that's hard luck. Want to see a bit more of the Yabba than that.
Affectability. Progress. A vanity spawned by fear. A vanity spawned by fear.
There is a place where time stands still. Where nature is harsh and demanding, where only the quick and the strong and the deadly can survive. This place is no place for civilized man. In this place, man is just another of God's creatures.
Yamo bangayan me panyar panere.
Come on, come on, come on, come on.
the Aborigine, and the girl. 30,000 years apart, together. Walkabout. Just about the most different film you'll ever see.
Jak Państwo widzieli, te filmy są dosyć przerażające i to, jak pokazują Australię, czyli tą kompletnie dziką naturę, która właściwie jest cały czas nieoswojona, ponieważ Australia jest, jak wiemy, zamieszkała głównie na wybrzeżach, a między nimi rozciąga się ląd. Widzieliśmy tutaj w Wake in Fright, jakieś psy dingo zmarłe, jakieś kangury, tak, gady gdzieś tutaj w Walkabout. Napięcie między naturą a kulturą będzie taką bardzo ważną cechą australijskiego kina. W Wake in Fright także cechy australijskiej kultury, przede wszystkim tak zwane mateship, czyli takie męskie przyjaźnie. To w ogóle kraj, w ogóle prawie nie ma w tym filmie kobiet. To jest kraj, który buduje taką figurę mężczyzny, trochę sprzeciwiający się obowiązującym zasadom, trochę anarchisty, który jednak tą nieprzyjazną naturę sobie podporządkowuje. O piwo jako ten narodowy australijski napój, to picie piwa zobaczymy też dzisiaj swoją drogą w Priscilli, zobaczymy je w większości australijskich filmów. Ten bezkresny ląd, te skały. W Walkabout pojawia się też aborygen, co też jest nowum wówczas w kinie australijskim, ponieważ wcześniej dopiero, trudno wręcz o tym dzisiaj mówić, ale dopiero w połowie lat 60. aborygenów wykreślono z australijskiego katalogu flory i fauny. Nie uważano ich za ludzi. No i zbrodnie, które przeciwko nim popełniono jeszcze do lat 70. do dzisiaj budzą przerażenie. Tutaj zagrał go u Rega David Gulpilil. To była jego pierwsza rola i tę twarz zobaczymy często w australijskim kinie. To był najważniejszy, zmarł dwa lata temu, zdaje się na COVID-a nawet, najważniejszy aborygański aktor z Australii, który wystąpił u Petera Weira później w Ostatniej fali, chociażby to, tak można by opowiedzieć, myślę, całą historię australijskiego kina od lat 70. Filmy, w których on wystąpił, to zazwyczaj były bardzo ważne tytuły. No ale czemu te filmy nie mogły być australijskim dobrem narodowym? Właśnie dlatego, że pokazywały Australię jako coś strasznego, jako coś, z czym władze nie chciały się chwalić. Więc to było też jednym z powodów tych reform. Politycy chcieli pozytywnego obrazu Australii, zbudowania obrazu Australii, z którym można by się w pozytywny sposób identyfikować. Te filmy absolutnie takiego obrazu nie dawały. Był już wprawdzie wcześniej rodzaj filmów, o tym za chwilę powiem, z którymi Australijczycy się identyfikowali, ale on też nie podobał się władzom. Natomiast ten obraz, który pokazują te filmy, on oczywiście związany jest jak najbardziej z samą historią Australii, która jest krajem bardzo młodym. uniezależniła się od Wielkiej Brytanii dopiero w 1901 roku i bardzo też późno została skolonizowana, ponieważ na pierwsze mapy z Australią się gdzieś pojawiają w około 1600 roku podróżników hiszpańskich i portugalskich. Później zapuścili się tam Holendrzy w XVII wieku, ale stwierdzili, że to nie jest w ogóle teren, który mógłby kogokolwiek interesować. Stąd też Australię na początku nazywano Nową Holandią, więc owszem, pojawia się na mapach, ale ci Holendrzy nie byli kolonizacją zaangażowani. Dopiero udało się skolonizować ją Brytyjczykom, którzy stworzyli tam sobie kolonię karną. Stąd jeżeli myślimy o tej właśnie tradycyjnej, w cudzysłowie, kulturze australijskiej, właśnie męskiej, brutalnej, to ona się wiąże z samymi początkami kolonizacji tego kontynentu. Tam po prostu była kolonia karna, więc ta przemoc niejako wpisana była od stuleci w historię Australii. Ja mówię, że młody kraj, ale oczywiście stara kraina, tam się chyba pojawia w tym zwiastunie do The Walkabout, że dzieli ich 40 tysięcy lat, bo oczywiście aborygeni zamieszkali tę ziemię od 40, szacuje się, tysięcy lat, więc ziemia jak najbardziej stara, tylko państwo młode i no, to napięcie między kulturą rdzenną a tą, którą zbudowali Anglicy, a właściwie głównie angielscy skazańcy, będzie w kinie australijskim dawać o sobie znać, ale też dopiero po latach 70., kiedy ten obraz australijski został zmieniony, przestał być przede wszystkim skolonizowany przez Amerykanów i Brytyjczyków przede wszystkim. Zanim jeszcze wybuchła ta australijska nowa fala, były filmy, z którymi Australijczycy faktycznie się identyfikowali. To był tak zwany gatunek Ocker Films. Ocker to był taki Australijczyk, oczywiście mężczyzna, miejski bohater posługujący się gwarą, spożywający dużą ilość piwa, właśnie taki sprytny, potrafiący sobie radzić w życiu, taki typowy miejski Australijczyk. I te filmy z tak zwanym Ockerem, one cieszyły się popularnością w Australii, ale też nie były tutaj modelem, który państwo chciałoby promować. To były takie raczej niewyszukane komedie, może z pewnymi wyjątkami. Tutaj szczególnie ważne wydają się przygody Barry'ego McKenzie, Bruce'a Beresforda. To jeden z ważniejszych twórców australijskich, który zresztą później wyjechał do Stanów, nakręcił tam chyba wożąc panią Daisy. To był film o tym tytułowym właśnie Barrym McKenzie, takim typowym Australijczyku, który wyjeżdża w pewnym momencie do Wielkiej Brytanii i się okazuje, że tam kompletnie nie potrafi się odnaleźć, czy właściwie jest traktowany jak jakieś nie wiadomo co, co też jakby pokazywało to napięcie między Anglikami, Australijczykami, potrzebę jakiejś własnej historii, własnej mitologii, własnej identyfikacji, z którą już Australijczycy się, trudno im było się zidentyfikować. I taką właśnie nowy model identyfikacji miało przynieść australijska nowa fala. Ja tu mówiłem o tym Ockerze, on ma też historyczne swoje jakby pierwiostki. Przede wszystkim The Sentimental Block to jest jeden z najpopularniejszych australijskich filmów czasu niemego. Tamten jakby Ocker zaczyna powstawać. To można go odszukać. Właśnie ten bohater taki z jednej strony brutalny, trochę prosty, ale jednak prostolinijny, który tutaj zakochuje się, co przysparza sporo problemów. O, tu też Beresforda bardzo ważny film, trochę nawiązujący do tego gatunku Ockera, przyjęcie Udona, który był taką też już krytyką tej kultury okerów, pokazującej, jak ta przemoc, która pewnie gdzieś tam już w DNA jest zakodowana, wychodziła na zewnątrz przy okazji niewinnego przyjęcia w 1968 roku, kiedy właśnie spodziewano się, że Partia Pracy wygra, nie wygrała, i to wzbudziło dosyć dużą przemoc także na tej imprezie, także przemoc wobec kobiet. Tak, ale wracając do naszej nowej fali, to w 70 roku pierwsze działania związane z reformą australijskiego kina i mówiłem o szkole filmowej, która miała powstać już w 70 roku, ale powstała w 73 roku i stworzył ją nie kto inny jak twórca szkoły filmowej w Łodzi, czyli Jerzy Teplitz, myślę, że doskonale znany części z Państwa dzięki swojej monumentalnej historii sztuki filmowej czy historii filmu polskiego. To są takie biblie filmoznawstwa tamtych czasów. Teplitz wyjechał z Polski w 68 roku. Do 68 roku był rektorem łódzkiej szkoły filmowej, ale po marcu 68 roku i nagonce antysemickiej został pozbawiony stanowiska i musiał kraj opuścić, zresztą jak bardzo wiele polskich Żydów, którzy jeszcze wtedy do 68 roku przebywali. No i Teplitz dostał zaproszenie od rządu Australii, pojechał do Australii i właśnie tam stworzył szkołę filmową, która przyczyniła się do odrodzenia australijskiego kina, czy narodzenia australijskiego kina. Teplitz zmarł w 95 roku, zresztą w Warszawie. Wrócił w latach 90. do Polski, ale jego zasługi nie tylko dla polskiego kina, ale także dla kina australijskiego są nie do przecenienia. Zresztą w szkole filmowej australijskiej do dzisiaj biblioteka nosi imię Jerzego Teplitza. W Łodzi postawiono mu też gwiazdę na tak zwanej łódzkiej Alei Gwiazd. Teplitz, który zasiadał chyba dwa razy w Wenecji, w jury, raz w Cannes, był też bardzo cenionym działaczem archiwów filmowych, no i postacią właściwie wśród filmoznawców rozpoznawalną na całym świecie, więc mówiłem, że pojawią się tu Polonika, to jak najbardziej Jerzy Teplitz był jednym z ważną figurą reformy australijskiego kina. Mówiłem już o tych filmach Ocknij się z przerażeniem i Przyjęcie u Dona, Piknik pod wiszącą skałą, Mad Max, ale oprócz tych takich najważniejszych filmów australijskiej nowej fali, mniej znanych u nas, wymienić trzeba jeszcze Zbyt odległą niedzielę, która rozgrywała się też historycznie, ponieważ te filmy, one często sięgały do czasów historycznych. Tu akurat Zbyt odległa niedziela opowiadała o latach 50. i ważnym dla historii Australii buncie golarzy owiec. To był film, który był ogromnie kochany w Australii. Był właśnie chyba tak w pigułce tym, czego rząd oczekiwał od australijskich filmowców, czyli budowy takiej wspólnej mitologii, czegoś, do czego można by się było także w sposób pozytywny odwołać, czyli mamy historyczne wydarzenia z dziejów Australii. Najczęściej to był okres, do którego się odwoływano, początku XX wieku, tu akurat mamy lata 50, trochę później, ale tych atrybutów australijskości było tu tak wiele, że no właśnie trzeba było być Marsjaninem, żeby nie zauważyć, że to film australijski. To był 75 rok, ten sam rok, kiedy Peter Weir nakręcił Piknik pod wiszącą skałą, który z kolei zrobił wielką furorę za granicą, rozpowszechniając ten image Australii jako kraju tajemniczego, jako kraju właśnie, gdzie napięcie między naturą a kulturą jest ogromnie istotne, a jednocześnie też opowiadającym o emancypacji, ponieważ Piknik pod wiszącą skałą zaczyna się w 1900 roku, czyli tuż przed ogłoszeniem niepodległości przez Australię i w ogóle interpretować można go jako właśnie taki film emancypacyjny, kiedy być może oczywiście ten film zostawia bardzo szerokie pole do interpretacji, ale na pewno jedną z tych uprawnionych jest właśnie to wychodzenie Australii ze szponów Anglików, kolonizatorów, którą tutaj pani właścicielka pensji czy też szkoły reprezentuje. Film był adaptacją powieści John Lindsay, która twierdziła, że to cała akcja jej się przyśniła, że zobaczyła to gdzieś w snach, że powiedziały jej to duchy. Ona budowała taki rodzaj tajemnicy wokół siebie. Peter Weir jeszcze bardziej to podkręcił. O, widać ten ogon jaszczurki, prawda? Te atrybuty, te skały, które niosą w sobie jakąś tajemnicę, to wszystko tutaj w Pikniku pod wiszącą skałą było obecne. I był to też film inaczej trochę jak w tych jaskółkach Nowej Fali, który w ogóle dopuszczał na ekran kobiety, bo tam głównie kobiety występują. To też zresztą będzie zasługa australijskiej nowej fali, że ta tematyka kobieca czy twórczynie w ogóle zaczną się w kinie australijskim pojawiać. Tak, Peter Weir, twórca Pikniku, jest do dzisiaj, chociaż przestał kręcić, najważniejszym twórcą nie tylko australijskiej nowej fali, ale w ogóle prawdopodobnie do dzisiaj najważniejszym australijskim twórcą, który ten model się będzie powtarzać. Wyjechał w końcu do Stanów, tam nakręcił chociażby Truman Show, tak, czy Pan i Władca. Natomiast był odpowiedzialny za największe sukcesy australijskiej nowej fali, Piknik pod wiszącą skałą. Ostatnia fala też z Gulpililem, to był też film ważny dla tematyki aborygeńskiej, czy Gallipoli, o którym może za chwilę jeszcze kilka słów. Innym ważnym australijskim twórcą, którego jednak nie można przypisać całkowicie do nowej fali, chociaż w tych latach kręcił, był Paul Cox, który jednak był z takiej tradycji, można by powiedzieć, bardziej intymistycznej. On trochę nie poddał się tej sugestiom tworzenia tych wielkich narracji historycznych o Australii. Tworzył takie bardzo własne kino prywatne, często o związkach międzyludzkich, poetyckie również. No i Gillian Armstrong i Philip Noyce to, proszę Państwa, są jedni z pierwszych absolwentów stworzonej przez Teplica szkoły filmowej. Zaczynałem kręcić jeszcze na studiach, bo Teplic przenosi trochę ten model, który funkcjonuje w Polsce czy w większości szkół filmowych, czyli że studenci muszą już kręcić na zaliczenia filmy, też żeby się poznawać, żeby wiedzieć, jak razem współpracować. No i Gillian Armstrong, która swoją drogą też wyjedzie później do Stanów, nakręciła inny bardzo ważny australijski film, też obecny na liście, którą Państwu pokazywałem, czyli My Brilliant Career. I Philip Noyce, tu najważniejszym jego filmem tego okresu była Kronika zdarzeń News Front to była taka, może porównał do Cinema Paradiso trochę, to była taka opowieść ukazująca poprzez kinematograf właśnie historię Australii. On tam użył takiego zabiegu, że dwóch płaszczyzn czasowych, te archiwa były pokazane w czerni i bieli. Wydarzenia współczesne w kolorze, co zresztą było o tyle nowatorskie, że australijska nowa fala, mimo że nowa fala nam się może kojarzyć z jakimiś tu eksperymentami Godarda, albo ona była formalnie w Australii dosyć konserwatywna, to znaczy tam nie było wielkich eksperymentów z formą. Ona właśnie raczej była inspirowana impresjonizmem australijskim. To były takie ciepłe, migoczące, przechodzące jedno w drugie obrazki. Myślę, że zobaczymy to też w My Brilliant Career, który był też takim zalążkiem tego, że kobiety w australijskim kinie, szczególnie w latach 90. już naprawdę znajdą swój głos. Tutaj film z kolei też jakby formalnie odwrotnie dosyć tradycyjny, ale z taką przesłaniem emancypacyjnym, ponieważ główna bohaterka filmu postanawia się nie brać ślubu i właśnie zrobić karierę, co jakby w tym świecie bardzo właśnie tradycyjnym, australijskim było widziane jako rewolucyjne. I myślę, że teraz zobaczymy fragmenty tutaj tych trzech najważniejszych filmów australijskiej nowej fali, żebyśmy mieli podgląd, jak to formalnie wyglądało.
Australian film hailed as among the best at the Cannes International Film Festival. Starring Jack Thompson as Foley, the gun shearer, along with Max Cullen as Tim King, the contractor.
You've always been a very good friend of mine, Foley.
Reg Lye as Old Garth, and Peter Cummins as Black Arthur, the mystery man.
Foley, heard of him?
How long have you been shearing?
20 years. Bit more.
Where about?
Western New South Wales, Queensland. All over, really.
If I call my father, you'll be off the property.
Sunday Too Far Away takes you into the shearer's world of mad, mad competition. Working, drinking, gambling, even washing their clothes.
Tastes like roast turd.
And if you're a shearer's cook, you've either got to be good at cooking or good at fighting.
Oh,
Frankie Davis, remember? I hear you got done.
You're scabs! That's what you are!
What is it they say? Friday night, too tired. Saturday night, too drunk. Sunday? Sunday, too far away.
But the nights can get you down, and things won't stay forgotten with Sunday too far away. Sunday too far away.
And what we seem are but a dream within a dream. You must learn to love someone else apart from me, Sarah. I won't be here much longer.
Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. I have instructed Mademoiselle that as the day is likely to be warm, you may remove your gloves once the drag has passed through Wood End. You will partake of luncheon at the picnic grounds near the rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. You are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes.
Of spirit, which is going to get you into trouble all your life.
A career? What in?
Literature, music, art. Maybe the opera. I've not made up my mind yet.
How about a reward? I thought we should get married.
What a handsome proposal. How could anyone say no?
How dare you?
Loneliness is a terrible...
terrible price to pay for independence. Sibylla, don't throw away reality for some impossible dream.
It's not impossible. It's not. Give me a chance to find out what's wrong with the world and with me. Who I am. Everything.
Myślę, że te trzy zwiastuny dają dosyć dobry obraz tej austrijskiej nowej fali. To wszystko były filmy właśnie kostiumowe, filmy nostalgiczne, filmy, które miały tworzyć właśnie taki obraz początków Australii jako niezależnego bytu. Tych oczywiście filmów było więcej. Ważnym twórcą był Fred Shepesi, który nakręcił Poletko Diabła chociażby, czy pieśń Jimmy'ego Blacksmitha. To ważny też film właśnie dla sprawy australijskiej. On opowiadał o prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce, w którym młody aborygen zamordował kilka osób. Natomiast film pokazywał, co doprowadziło go do takiego stanu. Te filmy australijskiej nowej fali to często były adaptacje literackie, często osadzone, tak jak mówiłem, na początku XX wieku albo pod koniec XIX wieku, ewentualnie w czasie I wojny światowej, ponieważ ta Australia, zresztą Nowa Zelandia, podobnie jako młody naród, szukała takich wydarzeń też w historii, z którymi mogłaby się identyfikować. I to w przypadku Australii i Nowej Zelandii, bo tam też trupy nowozelandzkie brały udział, to była bitwa pod Gallipoli, o której film nakręcił Peter Weir. To była przegrana bitwa z Turkami w Cieśninie Dardeńskiej, gdzie Anglicy wysłali właśnie Australijczyków i Nowozelandczyków, ale Australijczycy, i tu może kolejna analogia do Polaków, też bardzo lubią celebrować swoje klęski, nie tylko sukcesy. Tych filmów w latach 70. faktycznie powstało sporo o podobnej poetyce i podobnym nastroju. Można powiedzieć, że one upowszechniły ten obraz Australii, jaki znamy dzisiaj. One, tak jak wskazywałem, raczej formalnie były konserwatywne. Ideologicznie można się spierać. Faktycznie też różnice były wśród oczywiście różnych twórców i konkretnych tytułów. Ten Gallipoli, tak, 81 rok, zdaje się, symbolicznie zamyka ten pierwszy okres australijskiej nowej fali. Wystąpił w nim Mel Gibson, który w tym samym okresie występuje w Mad Maxie. Myślę, że film znany. Później powstaje kolejna, dwa lata później, pierwszy Mad Max 79 rok, kolejny 81. I ten Mad Max jest takim dobrym symbolem zmiany, która zajdzie w latach 80. w australijskim kinie. To znaczy już nie Europa, już nie nostalgia, ale jak chciał Glenn Lewis, badacz australijskiego kina, wchodzi do gry ten amerykański sen. Amerykański sen, amerykańskie gatunki filmowe, kino sensacyjne, kino drogi, tak jak w przypadku Mad Maxa i Priscilli, co zobaczymy za chwilę, ale także często horrory, chociażby filmy erotyczne, często nie najwyższej jakości. Mówiło się o tym exploitation, czyli takie filmy eksploatacji, kręcone w Australii. Zresztą kręcone w Australii często na rynek amerykański, co się wiązało także ze zmianą polityki australijskiej. To znaczy w latach 80. z takiej właśnie polityki nastawionej na budowanie pozytywnego imidżu Australii na świecie, ale też właśnie tej mitologii narodowej, skręcono w takie zasady bardziej neoliberalne i dano gigantyczne zniżki podatkowe wszystkim, którzy chcieli kręcić w Australii. Co oczywiście zaowocowało, jeżeli pamiętają Państwo te liczby, wzrostem produkcji w Australii, tam z 200 do 300 filmów, więc skok duży, a jednocześnie mówiono o Australii jako tak zwanej zaczęto mówić o australijskiej kinematografii jako tak zwanej plantacji awokado. Co to znaczyło? To znaczyło, że uprawa awokado i robienie filmów były najbardziej dzięki właśnie tej uldze dochodowymi interesami w Australii, co oczywiście obniżyło także jakość tych filmów. Często to były słabe filmy, ale też były wśród nich perełki, takie właśnie jak wspomniany Mad Max. Był to też taki swoisty powrót do tego, co widzieliśmy w tych jaskółkach nowej fali. To znaczy ten obraz Australii w latach 80. on się znowu nam zaciemnił. Tutaj myślę, ciekawym przykładem jest Długi Weekend. To jest o takim małżeństwie w wyraźnym kryzysie, które się wybiera na wycieczkę, no i tam jakby ta Australia ich zjada, tak? Jak widzieliśmy to w tych wczesnych filmach robionych jeszcze przez osoby z zagranicy, ale utrzymany zostaje ten pejzaż australijski, który jest swoją drogą dosyć paradoksalny, bo tak naprawdę co? Duża większość Australijczyków mieszka na wybrzeżu, tam nie jeżdżą tymi drogami przez interior, przez te pustynie, które wyglądają jak prawie na Marsie. A jednak większość tych filmów australijskiej nowej fali i później tych filmów w latach 80., co pamiętamy z Mad Maxa chociażby, wygląda właśnie tak. Więc ten burz australijski, on stał się głównym tak naprawdę bohaterem filmów lat 70. i 80. i zakodował nam te obrazki australijskie, których pewnie w ogóle gdybyśmy pojechali do Melbourne, Adelaide czy Sydney, byśmy nie uświadczyli, ale uświadczymy je dzisiaj w Priscilla, ponieważ bohaterowie będą jechać do Alice Springs. Takim chyba największym sukcesem i jednocześnie symbolem zgiełku pewnego tej tendencji lat 80., czyli zachłysnięcia się kinem amerykańskim na nowo w Australii, był film Krokodyl Dundee, który do dzisiaj, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział ten film, bo telewizja polska kiedyś pokazywała często, jest największym sukcesem kasowym australijskiego kina do dziś. Ten film zrobił jakieś gigantyczne pieniądze, zanim się plasuje Mad Max, i był takim największym towarem eksportowym Australii, który tam, to jest 86 rok, chyba dwa lata później powstaje druga część, chyba na początku lat 2000 trzecia część. I on nie dość zrobił gigantyczne pieniądze, to był także takim towarem eksportowym imidżu Australijczyka, ponieważ mamy tego właśnie bushrangera, tutaj granego przez Petera Hogana, który jest właśnie taki prostolinijny, szczery, ale jednocześnie silny, potrafi sobie radzić z naturą. Tyle, że ten Krokodyl Dundee, tam 3/4 akcji, trochę dzieje się tak naprawdę w Stanach i to jest trochę nawiązanie do tego Mackenziego, który jedzie do Anglii i tam właściwie zostaje przez tą Anglię wyśmiany. Tutaj Krokodyl Dundee okazuje się, że no, prawdziwy Australijczyk nawet w Nowym Jorku sobie jest w stanie świetnie poradzić. I teraz co? Zobaczmy jeszcze te fragmenty filmów. Nie wiem, czy jest Ela. Dobra, to może zobaczymy później, jak starczy czasu tych lat 80. Mówiąc o zgiełku australijskiej nowej fali pod koniec lat 80., ona się łączy jednocześnie z jej sukcesem. To znaczy Mel Gibson wyjeżdża do Stanów, robi tam gigantyczną karierę. Podobnie Peter Weir, trochę jak ten krokodyl Dundee, który Judy Davis, którą widzieliśmy w My Brilliant Career, u Allena występuje, tak? Do dzisiaj wybitna zresztą aktorka, partnerujący jej w filmie Sam Neill, także już hollywoodzka gwiazda od lat 80. którego pamiętamy też chociażby z Opętania Żuławskiego, prawda? Tych aktorów można by wymieniać mnóstwo. Jackie Weaver, która wystąpiła w Pikniku, nominowana kilka lat temu do Oscara. Też Jeffrey Rush dostaje Oscara w 1997 roku za film, to było Lśnienie? Nie, to było Shining. Nie przypomnę sobie teraz. W każdym razie później występuje w Piratach z Karaibów, tak? Aktorki, wylansowana zresztą przez Gillian Armstrong, Kate Blanchett, Nicole Kidman, też pierwsza rola chyba u Gillian Armstrong, Margot Robbie. Tych aktorów z Australii można wymieniać by długo. No ale co to oznacza, że jeżeli ktoś robi karierę w Australii, czy to będzie reżyser, czy to będzie aktor, to taką naturalną konsekwencją jest przeprowadzka do Stanów. Więc z jednej strony ten sukces australijskiego kina, to, że ono się upowszechniło na świecie, upowszechniło te nazwiska, powodował też i do dzisiaj powoduje odpływ talentów i myślę, że tego najlepszym symbolem właśnie był ten krokodyl Dundee, więc zobaczmy sobie jeszcze go teraz razem z Mad Maxem.
This is what it has come to.
Look! Out there! They're coming back! Come on! Move it!
Here is where it shall be decided.
Here it is.
Greetings from the Amungus!
Mad Max.
In a world without gas.
The Amungus rules the wasteland!
I'm gravely disappointed that you wish to take the gasoline out of the wasteland.
Defend the fuel.
We'll never walk away!
Give me the pump, the gasoline, the whole compound.
This is a land that prays for a hero.
Well, if anyone's gonna get in there, it's gonna be you.
This is Mad Max 2.
Time since I've seen driving like that, man.
The warrior of the road.
You're okay by me, pal.
Gotta hand it to you, Treasure. The last of the V8 interceptors.
Every day we get weaker while they get stronger.
You wanna get out of here?
You talk to me. Now, to do the job, I need some high-octane gasoline.
Got yourself a deal.
You can run, but you can't hide!
You gonna crash? Or crash through.
I was wrong about you. I'm sorry.
When it's every man for himself. And there's no place left to run. What's left is one last chance. Pray that he's still out there. Somewhere. Mad.
He was raised in the land down under, where a man thinks on his feet, speaks with his fists, and lives by his wits.
Two beers, all right? One for me, one for me, mate.
A legendary figure about to encounter a world more treacherous than any he has ever known.
G'day. Big Dundee from Australia. How are you?
I'm fine. How are you?
I've just been in town for a couple of days. Probably see you around.
Fine.
This your first trip to New York?
First trip anywhere.
Well, we might just have to give you one for free.
Yeah. One what?
How are you finding New York?
A bit of a lunatic asylum. That's why I love it, because I fit right in.
G'day.
Hello.
Sorry. G'day. Look.
Well, if you can manage, Walt, I'd like to stay a while.
Wouldn't have anything to do with a certain lady writer, would it?
Paramount Pictures presents...
Your pal, Senor Meek.
Paul Hogan.
Hey, my man, what's up?
Where?
As Crocodile Dundee.
You got a light, buddy?
Yeah, sure. Yeah.
And your wallet.
He's got a knife.
A knife? That's a knife.
Crocodile Dundee.
No, czyli widzimy tutaj, że te freski historyczne nagle zyskują kompletnie inną oprawę, niby te same pejzaże, a jednak mamy tutaj film drogi, dramatyczny, sensacyjny, mamy komedię, wreszcie staje się trochę śmiesznie na nowo po tej serii z okerami, wielkie kariery Australijczyków w Hollywood. No i tak się kończą nam lata 80., pod koniec lat 80. rząd australijski zdaje sobie sprawę, że te ulgi podatkowe nie przyniosły może do końca takich efektów, na jakie liczono, że najwięcej na nich zarabiają właśnie coś sprytni producenci, a właściwie bankierzy bardziej niż osoby, które mają cokolwiek wspólnego ze sztuką i wycofuje się pod koniec lat 80. z tej polityki i wkraczamy w lata 90., których początek zobaczymy za chwilę w Priscilli Królowej Pustyni. To był czas, kiedy państwo nie ma już tak wielkiego wpływu jak w latach 70. czy 80. na kina australijskie, co oczywiście ma swoje złe strony, takie jak chociażby problemy produkcyjne. Ta produkcja spada, ale i dobre. To znaczy dochodzą do głosu osoby, które nie kierują się tylko i wyłącznie zarobkiem, jak w latach 80., albo nie są sterowane w konstruowaniu tego obrazu Australii, jak w latach 70., ale następuje taki bardziej naturalny wysyp talentów. Wspominałem wtedy dużo kobiet, na przykład debiutuje, pojawiają się wątki LGBT w kinie australijskim, co zobaczymy dzisiaj na ekranie. Zresztą ono dostaje trochę, odrobiwszy tą lekcję lat 80., wiedząc, że potrzebna jest jakaś rozrywka, też w kinie takiego brokatowego połysku. Mówi się o tak zwanej brokatowej serii w australijskim kinie zainicjowanej w 92 roku przez Baza Luhrmanna, który nakręcił wtedy Roztańczonego buntownika. Dwa lata później powstaje Priscilla. Kilka filmów, które właśnie stają się takim nowym otwarciem dla australijskiego kina. Luhrmann zresztą też szybko wyjeżdża do Stanów, tak, by zrobić Romeo i Julię czy Moulin Rouge, ale zaczyna właśnie w Australii. My za chwilę zobaczymy Priscillę, która powstaje w 1994 roku. Podobnie zresztą jak Wesele Muriel, film z 1994 roku, też zaliczany do tej brokatowej serii. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział Wesele Muriel. O, no to te filmy mają bardzo dużo wspólnego tak naprawdę. Oba właśnie opowiadają o współczesnych bohaterach australijskich, nie tych takich, co się tam walą po pięściami, po twarzy, ale innych. Muriel jest taką zwyczajną, ani niezbyt utalentowaną, ani niezbyt ambitną Australijką, która jednak ma swoje marzenia i próbuje do nich dążyć. Priscilla, no to za chwilę Państwo zobaczą. Te filmy łączy też ścieżka dźwiękowa, ponieważ oba są wypełnione muzyką Abby, więc ten sam rok, Abba w obu filmach i też w obu z nich zobaczymy Billa Huntera, który w Muriel zagrał ojca głównej bohaterki. Tutaj zobaczymy go również w ważnej roli. To jest ważny aktor dla australijskiej nowej fali. Może nie tak ważny jak ten Jack Thompson, którego widzieliśmy w roli golarza owiec w Zbyt odległej niedzieli, ale też figura w Australii bardzo rozpoznawalna. Tak, no ale przede wszystkim oczywiście w głównej roli Hugo Weaver. Poznają Państwo tą twarz? On był w Matrixie i później był we Władcy Pierścieni, więc też duża kariera, a to chyba taki pierwszy ważny występ właśnie w Priscilli Królowej Pustyni. Guy Pearce, który też później zrobił wspaniałą hollywoodzką karierę, Memento, tak, też pamiętamy później rolę w Stanach. No i aktor brytyjski, nie australijski tym razem, Terence Stamp, który myślę, że tutaj ma fantastycznie wypada w roli transpłciowej kobiety. Terence Stamp, ikona kina lat 60., 70., swingującego Londynu, partner Julie Christie przez wiele lat. Tutaj akurat widzimy go w Teoremacie Pasoliniego. No i przyjeżdża na początku lat 90. wystąpić w Australii w jakimś dziwacznym filmie młodego australijskiego reżysera, który nagle okazuje się światowym fenomenem i do dzisiaj ma grono oddanych fanów. Także oczywiście dzięki nagrodzonym Oscarem kostiumom, które jak zobaczymy będą tu zupełnie fantastyczne. Gdy Lizzie Gardiner i Tim Chappelle odbierali tego Oscara za najlepsze kostiumy, było to o tyle też dziwne, że tę kategorię, zresztą do dzisiaj tak jest, co w tym roku Biedne istoty, tak, zdobyły, zawsze wygrywają filmy historyczne, tak, czyli odtworzenie historycznych kostiumów przez Akademię jest bardzo promowane, no ale tutaj widać, te kostiumy były tak oszałamiające, że nie można było dać małym kobietkom tej nagrody, wyreżyserowanej zresztą w Stanach przez Gillian Armstrong, a dostali Lizzie Gardiner i Tim Chappelle. No ale myślę, że bardzo ważne i też chciałem Państwa namówić, żeby oprócz śledzenia fabuły, czy piosenek, czy w ogóle tam jest mnóstwo komicznych scen, których można ulec, żeby właśnie śledzić to, o czym trochę dzisiaj mówiliśmy, to konstrukcję australijskości, to jak ta przyroda wdziera się na ekran, jak pokazywane są dane aborygeni chociażby, jak pokazywane są dane klasy społeczne, bohater miejski, bohater mieszkający w interiorze. To wszystko, myślę, jest zakorzenione właśnie w tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, w historii Australii, w historii australijskiego kina i dlatego też ta Priscilla, myślę, jest taka ciekawa, mimo że przede wszystkim jest oczywiście filmem drogim, filmem rozrywkowym. Stefan Elliott, który jest reżyserem, on nie inaczej niż wielu australijskich twórców, nie zrobił już wielu głośnych filmów, ale zrobił coś innego, to znaczy przerobił swój największy hit, czyli Priscille Królową Pustyni na musical. Ten musical już jest wystawiany w kilkudziesięciu, zdaje się, krajach. W tym dwa lata temu debiutował także we Wrocławiu. Nie wiem, ile z Państwa widziało ten musical na deskach Teatru Capitol. I co ciekawe, to była jedna z niewielu pozwoleń, których Elliot udzielił, żeby tak zwana non-replika, czyli żeby musical nie przenieść dokładnie tak, jak on został w oryginale pokazany, to znaczy jeżeli chodzi o kostiumy, ścieżkę fabularną, tylko ta wersja wrocławska jest faktycznie wrocławska, tam bohaterowie zamiast do Alice Springs jadą do Wałbrzycha, tak, a tytułowa Priscilla też jest jakąś taką ośmiornicą wielką, a nie autobusem. Czy to się udało, czy nie, możemy porozmawiać po filmie, bo teraz już będziemy kończyć. I co, 15 minut przerwy, tak? To w takim razie 15 minut przerwy, później Priscilla, a później jeszcze możemy porozmawiać o filmie. Dziękuję.